Stanisław, syn rzeczonego wcześniej Aleksandra i Anny. Tutaj już jako dojrzały mężczyzna, jako hetman, ale ciekawostką jest ten fakt, że jako bardzo młody człowiek, miał zaledwie 15 lat, już rozpoczynał urzędowanie jako starosta wieloński, czyli przebywał na Wielońskim Zamku i swoje godności zdobywał z każdym, można powiedzieć, rokiem, a że był bardzo mężny, był bardzo waleczny, był świetnie wysportowany, doskonale władał wszelaką bronią, to zaciągał się oczywiście na wojnę. No, służył Rzeczpospolitej, jak to przystało na szlachtę tamtej doby. Walczył w bardzo wielu wojnach. Właściwie walczył ze wszystkimi sąsiadami, tak na dobrą sprawę, bo i ze Szwedami, i z Tatarami, i z Turkami, i z Kozakami, i z Rosjanami oczywiście. Także był człowiekiem doznanym wojennie absolutnie. Między innymi ożenił się, co dla niego było taką podwójną trampoliną, ożenił się z córką innego hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Postać chyba też tam gdzieś z historii z podręczników jest znana. I między innymi on chronił w czasie bitwy pod Cecorą, takim bardzo krwawej, być może Państwo sobie przypominacie, coś tam z Turkami, taka wielka wojna, wielka bitwa. W 620 roku niestety tam ginie hetman Żółkiewski, natomiast Stanisław Koniec Polski pojmany jest i przetrzymywany w Stambule. I on ciągle poszerza swoje kontakty, ale też poszerza swój majątek. Także jest to absolutnie najwybitniejsze dziecko Aleksandra i Anny. Znany z podręczników i jako ciekawostkę dopowiem, że pałac w Warszawie przy krakowskim przedmieściu, w którym urzęduje prezydent Rzeczpospolitej, wzniesiony był właśnie przez Stanisława Koniecpolskiego. Ale także wiele innych budowli, tak zamek piękny, zniszczony dzisiaj w Podchorcach na Ukrainie i wiele innych budowli. Także majątek Stanisława Koniecpolskiego był przeogromny. I o nim musimy też pamiętać i o nim też w historii perspektywy czasu na pewno chcemy opowiadać również w tej przestrzeni o nim i o jego rodzinie, ale także późniejszych posiadaczach tych budowli, czyli wieluńskich ewangelikach.
Monika, dowiedziałam się rano o takiej atrakcji, która odbywa się dzisiaj w Wieluniu i zabrałam mamę i syna i przyjechaliśmy, bo bardzo lubię takie historyczne ciekawostki na moim mieście.
Widzę, zwiedzacie, zaglądacie w kąty, to jest taka okazja, żeby trochę podejrzeć.
Ja zawsze, jak byłam gdzieś w świecie, chwaliłam się skąd jestem, ciekawostki wplatałam w swoje opowieści. Zawsze mówili, że jestem lokalną patriotką, także...
Pięknie, to się ma w sobie, prawda?
No tak, to się ma w sobie, ja bardzo cieszę się, że mieszkam w Wieluniu. Jest piękne miasto, dużo ciekawostek można o mieście powiedzieć i ja jestem dzisiaj zachwycona wykładem pana dyrektora, bo dowiedziałam się dużo jeszcze fajnych rzeczy. Bo na lekcjach historii było dużo ciekawostek za czasów moich. Nauczyciele historii mówili fajne rzeczy, natomiast teraz jeszcze dużo więcej.
Czy na przykład wiedziała pani, że Stanisław Koniecpolski ufundował w Warszawie Pałac Prezydencki dzisiejszy?
Nie, właśnie to jest ta część historii, która była mi zupełnie nieznana i bardzo się cieszę, że się dowiedziałam dzisiaj o tym. Także super, naprawdę.
A to, że mogliście dzisiaj wejść, zajrzeć tam, zobaczyć nawet jak nisko kiedyś była podłoga, to robi wrażenie?
Ja to jestem w ogóle zachwycona kościołem w środku, bo pierwszy raz byłam w kościele i zawsze go przechodziłam, zawsze uważam, to jest bardzo urokliwe miejsce i ten środek no przepięknie się prezentuje, taki skromniutki jak to protestancki kościół i to w ogóle, że to było tak nisko, to już w ogóle mnie zaskoczyło i to dużo jest ciekawych rzeczy, które no jeszcze ta nasza historia jest nie do końca zbadana.
Być może za kilka lat spotkamy się tu na jakimś koncercie.
Super by było, ja nawet nie wiedziałam, że są koncerty, także muszę śledzić te wydarzenia w mieście dużo intensywniej.
Zachęcam do tego, bo dużo się dzieje. Tu jest piękny ogród, nie wiem, czy rzuciliście już Państwo okiem, więc trzeba sobie wyobrazić, jak tu będzie kiedyś, jak zostanie odrestaurowany. Będzie pięknie, wiosną, latem. Będzie się tu działo wiele w przestrzeni tego ogrodu. Już bywały tutaj wydarzenia i było przepięknie, fantastycznie.
Muszę się właśnie na taki koncert wybrać. Jestem ciekawa właśnie tej atmosfery, bo no jest tu przepięknie. Ja zawsze uwielbiam ewangelicką przejść i właśnie zwrócić okiem na ten kościół. Także to jest piękne miejsce, naprawdę.
Ania.
Pani Aniu, dzisiaj jest Pani w tej grupie zwiedzającej. Zaciekawiła się Pani historią lokalną.
Szczerze powiedziawszy, to kiedy się dowiedziałam, że było już takie zwiedzanie po raz pierwszy, byłam trochę rozczarowana właśnie, że zrobili to w taki dzień powszedni, nie w weekend, wtedy, kiedy ludzie mają więcej czasu. Także tak naprawdę to nie mogłam się doczekać tej soboty, kiedy przyjdę, kiedy będę mogła wejść, kiedy będę mogła posłuchać właśnie o historii. No tutaj serca Wielunia, tak?
To będzie kiedyś piękny obiekt, bo my musimy troszkę oczyma wyobraźni spojrzeć na to, że jak już będzie po remoncie, wszystko się zakończy, to tu będą się odbywały koncerty. Nawet tutaj jest ogród przepiękny, mimo że centrum miasta, to taka enklawa lawa przepiękna. Będzie się działo.
Będzie się działo i ja też się nie mogę doczekać.
Czasem jest tak, że tej historii lokalnej nie znamy. Jestem ciekawa, czy pani na przykład znała tę historię o tym, że Stanisław Koniec Polski, syn tutaj fundatorki tego obiektu, na którym się znajdujemy, że on budował Pałac Prezydencki obecny w Warszawie. Czy taka wiedza była?
Szczerze powiedziawszy, nie miałam o tym zielonego pojęcia. Ja tutaj jestem rodowitą wielunianką, także bardzo często, w zasadzie już od urodzenia, bywałam w kościele sióstr Bernardynek. Powiem szczerze, że troszeczkę się tą historią interesowałam i ten obraz Anny Koniec Polski, fundatorki tego kościoła, towarzyszył mi w zasadzie od dziecka. Ale o tych informacjach, które mi pani powiedziała, nie miałam pojęcia.
To pokazuje, że takie spotkania są ważne, są potrzebne. Także dziękujemy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, bo bez nich mało byśmy wiedzieli.
Mateusz Pobieniak, mam 10 lat.
Do której szkoły chodzisz, Mateusz?
Do szkoły numer 2 w Wieluniu imienia Henryka Sienkiewicza.
I dzisiaj przyszedłeś tutaj sobie pozwiedzać.
Tak. No jest nawet fajnie, jestem pierwszy raz w tym miejscu. Bardzo ciekawe są te wykopaliska, bo odkryto tam niemiecką dobudówkę. Tak o tym mówił pan.
Tak, kiedyś podłoga była znacznie niżej, masz rację. Niemcy później zbudowali podłogę wyżej. Widzimy dzisiaj te różnice, bo są badania archeologiczne. Ten wykop robi wrażenie?
Robi bardzo wrażenie, bo no ja szczerze jak pierwszy raz zobaczyłem tę dziurę, no myślałem, że to są jakieś tunele lub jakaś piwnica. Teraz to już wszystko się wyjaśniło, jak pan o tym powiedział.
Interesujesz się tak na co dzień historią?
Tak, jeszcze parę lat temu bardzo się interesowałem historią, cały pokój miałem zawalony w atlasach, w książkach historycznych. Teraz to już tak sporadycznie, bo wiadomo, szkoła, wszystko trzeba się uczyć, ale też się historią interesuje bardzo.
Cieszę się, że ty jesteś tutaj, zameldowałeś się, mimo tego, że sobota, mogłeś pospać, ale wolałeś przyjść i się czegoś ciekawego dowiedzieć. I zapytam cię jeszcze o taką ciekawostkę. Czy miałeś wiedzę, że syn fundatorki tego obiektu, przed którym stoimy, ufundował dzisiejszy Pałac Prezydencki w Warszawie? Czy wiedziałeś o tych związkach?
No, nie wiedziałem. Szczerze to trochę się zdziwiłem, jak się o tym dowiedziałem. No, nie wiedziałem o tym. Nie, nawet by mi to nie przyszło do głowy.
Ale powiedz, to jest ciekawe.
Bardzo ciekawe, że osoba z innego województwa zafundowała Pałac Prezydencki.
I o tym się jakoś tak za bardzo chyba u nas nie mówi. Jak wrócisz do szkoły, koniecznie powiedz o tym swoim rówieśnikom.
Tak, zrobię.
W międzyczasie by z nami pani burmistrz. Chciałbym, żeby pani burmistrz odniosła się również, bo tak jak powiedziałem, to zasługa wszystkich państw. W sposób szczególny oczywiście samorządowców, radnych i oczywiście władz miasta, które dążyły do tego, żeby ratować ten zabytek. Bo to jest naszym obowiązkiem, to jest naszą powinnością.
Nie wiem jak państwo, ale ja, jak słucham pana dyrektora, zafascynowana tym, co tutaj się dzieje. Wracam tak naprawdę do tych zamierzchłych czasów, dlatego bardzo chciałam panu dyrektorowi podziękować.
I wszystkim pracownikom.
Tak, oczywiście, i wszystkim pracownikom za ich ogromne zaangażowanie. Tak naprawdę w pracach tutaj przy tym zabytku. Muszę państwu powiedzieć, że właśnie dzięki panu dyrektorowi, panu pracownikom muzeum pozyskaliśmy kwotę 500 tysięcy złotych, która zostanie poświęcona właśnie na wszystkie prace. Pracę w podziemiach tego.
To jest początek.
Tak. I to jest dopiero kropla w morzu potrzeb.
Ale pozyskaliśmy też pieniądze marszałkowie.
Tak, były jeszcze na przygotowanie dokumentacji środki. Bardzo mnie cieszy, że tylu z państwa jest dzisiaj z nami. To już jest takie drugie podejście do zwiedzania ze względu na liczne głosy, które się odbyło także w weekend. Bardzo się cieszę, że widzę wśród nas tyle młodych osób. Szanowni państwo, no historia tworzy naszą tożsamość i wspólnotę, dlatego to jest tak bardzo ważne. Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy poznamy to, co kryje się dokładnie tam pod nami. I chciałabym, żeby pan dyrektor nas troszkę nas jeszcze w to wprowadził, ten taki tajemniczy świat, który nas czeka tak naprawdę po tym, jak odkryjemy całą powierzchnię podłogi.
Dopowiem, że faktycznie jesteśmy sami ciekawi, gdzie są krypty grobowe, bo to jest dla nas niezwykle ważne. O tym zawsze mówią siostry zakonne Bernardynki, bo nie mogą się doczekać, kiedy odnajdziemy prochy Anny Koniec-Polskiej. Jak to siostry określają, dobrodziejki, bo gdyby nie rodzina Koniec-Polskiej, to nie byłoby tego klasztoru, bo no, kto był fundator? No, przecież to trzeba było wielkich pieniędzy, wielkiego zaangażowania. I pytanie, gdzie są te krypty i na jakiej głębokości, bo skoro posadzkę mamy na głębokości prawie 2,5 metra pod nami, no to te krypty są jeszcze bardziej głębokie. Moim marzeniem jest przede wszystkim, żeby ten kościół był ocalony, żeby był właśnie dla państwa, dla kolejnych pokoleń oddany w dobrej kondycji, żebyśmy mogli już wspólnie tutaj i z drugiej strony, jak gdyby za ścianą, powiększając planty miejskie, przebywać w pięknej przestrzeni, bo Wieluń jest bardzo pięknym miastem, ma piękne planty, jest jednym z licznych miast, które ma zachowane, czy właściwie odtworzone planty miejskie. To jest ogromny plus dla naszego królewskiego grodu, ale też budowla, jeżeli będzie poddana konserwacji zaadaptowana na cele muzealne, na pewno będzie kolejnym elementem promocji miasta Wielunia, które ma swoją, jak Państwo wiecie, absolutnie niezwykłą historię. Tę historię bardzo ważną, królewską, ale też historię tragiczną i o tym wszystkim należy opowiadać. Jeżeli się uda, jeżeli być może ten cel będzie zrealizowany, w co wierzę, konserwator zabytków zezwoli i pieniądze uda nam się wspólnie pozyskać, to być może, czego wcześniej nie planowaliśmy, to właśnie pod podłogą zrobimy poziom niższy, bo nie widzieliśmy, to jest taka duża głębokość. Tam pokazalibyśmy wszystko to, co znajdziemy podczas badań archeologicznych i to, co już mamy, szczególnie z kościoła farnego, zbombardowanego, zniszczonego. Mamy bardzo dużo kamieni, bardzo dużo tablic epitafijnych, które są w magazynach, tylko fragmenty są eksponowane na wystawie poświęconej zniszczeniu miasta Wielunia, a można byłoby właśnie w podziemiach ukazać tę historię dramatu Wielunia sprzed 80 paru lat, bo to trzeba pokazywać, to trzeba mówić i zawsze o tym pamiętać. A do przekopania, jak Państwo widzicie, jest bardzo dużo metrów kwadratowych, to jest 220 metrów kwadratowych. Jeżeli mamy tę głębokość wspominaną, to tu jest dużo, dużo, dużo pracy, ale też dużo pamiątek, jakie będą znalezione, bo w Gabrocie już Państwo widzieliście między innymi fragmenty porcelany, która to jest niezwykłe, która być może dzień wcześniej była przez kogoś trzymana w ręku, a później w wyniku bombardowania właśnie taka zniszczona. Inne pamiątki jak zamki do drzwi, czy nawet lichtarz i inne rzeczy wrzucone tutaj, przywożone wozami konnymi, które zrzucały ten materiał do środka i setki tych wozów konnych i tysiące wbitych łopat, gdzie już nikt nie myślał na tym, co właściwie wrzuca na te wozy, tylko wrzucano pod nakazem oczywiście okupantów niemieckich i potem do środka wóz za wozem zasypywano w tę przestrzeń i to jest nasz obowiązek, żeby ten materiał sprawdzić, uchronić to, co było zniszczone, pokazać kolejnym pokoleniom i przede wszystkim, tak powiedziałem, zadbać o ten budynek, który jest absolutnie, można powiedzieć, jednym z tych najcenniejszych elementów architektury zabytkowej miasta Wielunia.